Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Przemysław Wielgoś, jestem redaktorem naczelnym polskiej edycji Le Monde Diplomatique, a dzisiaj mam wielką przyjemność poprowadzić spotkanie wokół tej oto książki Achille Mbembe, Brutalizm. Książka wydana przez wydawnictwo Charakter w tłumaczeniu Oskara Hedemana. Ukazała się w zeszłym roku, kilka miesięcy temu. Jest to rzecz, która, jeśli chodzi o książki Mbembego, to jest druga jego pozycja w Polsce. Wcześniej, w 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, wydawnictwo Charakter opublikowało książkę Polityki Wrogości. Polityka Wrogości. Wcześniej jeszcze mieliśmy okazję zapoznać się z takim esejem Mbembego zatytułowanym Nekropolityka. On po raz pierwszy się ukazał paręnaście lat temu na takiej stronie prowadzonej przez Ewę Harkiewicz, a później wszedł w skład tego tomu zatytułowanego Polityka Wrogości w tłumaczeniu Kasi Bojarskiej, którą tutaj mam po swojej prawej stronie. Tą pierwszą książkę Mbembego tłumaczyła w Polsce Ula Kropiwiec, a wydał też Charakter. No i dzisiaj mamy kolejną okazję, żeby porozmawiać sobie o myśli Achille Mbembe. I jest to okazja podwójna, właściwie potrójna lub poczwórna, no bo po pierwsze mamy tutaj dwójkę znakomitych specjalistów i specjalistek. Kasia Bojarska, która jest kulturoznawczynią, filozofką, założycielką Centrum Badań Porównawczych nad Kulturami Pamięci i Pisma Widok, między innymi tłumaczką, pracuje na Uniwersytecie SWPS. Przetłumaczyła między innymi, poza Achille Mbembe, także Michaela Rothbarta, książkę o pamięci wielokierunkowej, Susan Buck, Morse, Hegel, Haiti i Historia Uniwersalna, no i parę innych rzeczy. Mikołaj Ratajczak, filozof, który właśnie chowa swój smartfon, także jest bardzo wybitnym tłumaczem. No, między innymi przetłumaczył na język polski nietłumaczone wcześniej fragmenty Kapitału Marksa, także Giorgio Agambena, Negriego, Tony Negriego i paru innych autorów. Pracuje w Instytucie, jest też adiunktem, prawda, w Instytucie czy w Zakładzie Filozofii Kultury Polskiej Akademii Nauk i też jesteś redaktorem w wydawnictwie Instytutu Filozofii PANU, prawda? Tak, w dalszym ciągu. I cóż, no i prowadzisz też, tak, taki, Mikołaj też prowadzi taki kultowe seminarium pod tytułem Czytanie Marksa. To także zapraszam Państwa na kolejne wydanie, bo ono trwa nieustannie od kilku ładnych lat. 7 nawet lat. Dobrze, dzisiaj porozmawiamy o Mbembe w jeszcze jednym kontekście, który także wydaje mi się bardzo istotny. Tym kontekstem jest wystawa, którą możecie obejrzeć w Zachęcie od kilku tygodni. Wystawa nazywa się Historie Potencjalne. To jest według mnie jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych, kulturalnych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Polsce, nie tylko w naszym pięknym mieście. Ona się na różne sposoby z książką Mbembego, w ogóle z jego myślą, z jego różnymi interwencjami w debatę wiąże i myślę, że tutaj będziemy o tym mówili w najprostszy sposób, taki, że mamy tam między innymi filmy, które dotyczą restytucji dóbr kultury zagrabionych w okresie kolonialnym. I to jest wątek, który też pojawia się w książce Achille Mbembe. No ale zanim przejdziemy do tego, bo to jest temat, który nieuchronnie tu się pojawi na pewno, to myślę, że warto byłoby może zacząć po prostu od zaprezentowania Mbembego, bo to jest taki autor, który mimo, że istnieje w Polsce, właśnie w tych kilku tłumaczeniach, w dwóch książkach, to nie jest jakoś tak myślicielem modnym, bym powiedział. W pewnych kręgach jest znany, ale warto o nim na pewno coś więcej powiedzieć. Oczywiście to jest taka postać, która funkcjonuje bardzo mocno na takim firmamencie, powiedzmy, intelektualnej debaty globalnej. To jest taki typowy właśnie globalny intelektualista, który krąży między Uniwersytetem w Yale, Uniwersytetem w Johannesburgu, Sorboną, nie wiem, Kolumbią w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze bywa w Kamerunie, z którego pochodzi. No jest oczywiście trochę celebrytą w związku z tym, z którym trudno się jest umówić na wywiad i ciężko w ogóle go sprowadzić do Polski. Natomiast jest też myślicielem, który jest dosyć osobny i wydaje mi się, że warto też go jakoś umieścić na mapie ideologicznej czy intelektualnej współczesności, że tak powiem bardzo ogólnie. I to jest moje pierwsze pytanie do was. Jak byście widzieli Bembego? Kasia, może jesteś jako jedną z najwybitniejszych specjalistek w Polsce od jego filozofii.
Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Dziękuję. Teraz mogę tak publicznie podziękować Małgosi Szczurek i Karakterowi za to, że wiele lat temu dostałam tę szansę, żeby przetłumaczyć Nekropolitykę, bo tłumaczyłam ją z angielskiego, a Urszula Kropiwiec tłumaczyła resztę książki z francuskiego, bo to była niesamowita przygoda. A moja przygoda, jeśli mogę tak się tutaj zwierzyć z pisarstwem Achillea Mbembego, zaczęła się w 2007 roku na takim seminarium prowadzonym przez Anne Laure Stoller na takiej szkole letniej, gdzie nie miałam żadnego pojęcia. To było takie seminarium sześciotygodniowe o końcu imperium i czytaliśmy wtedy fragmenty On Postcolony. I jakoś niesamowicie mnie w ogóle urzekł sposób pisania i pamiętam, że to była taka pierwsza rzecz, o którą się zaczepiłam i potem z tą Nekropolityką i teraz z Brutalizmem po raz kolejny to bardzo mocno odczuwam, że on pisze w taki sposób, w jaki postuluje, że tak powiem, bycie, tak? To znaczy cały czas w relacjach, to są cały czas teksty uplątane w inne teksty, w inne osoby, łączone, że tak powiem, referencjami, przypisami w bardzo szczególny sposób też, tak? Te przypisy są bardzo bogate, jest ich bardzo dużo, ale to są bardzo niesamowite artykuły jakby z całego spektrum bardzo różnych dyscyplin, nawiązań i no i oczywiście są podziękowania, w których tutaj dla mnie taką właśnie bohaterką, która też mnie ostatnio dzięki Dorocie Sosnowskiej obecnej tutaj zainteresowała filozofka Elsa Dorlin, której książka o samoobronie i przemocy, której fragment tłumaczyliśmy w Widoku i która tu jest bardzo obecna. Obecna jest też oczywiście w odesłaniach. Więc dla mnie Mbembe to jest... Dobrze powiedziałam. Przepraszam, cały czas się boję, że będę mówiła o Mbappé. To wynika z mojego nieszczególnego zainteresowania piłką nożną, ale posiadanie dwóch małych fanów i cały czas właśnie wiedziałam, że to się zdarzy. W którymś momencie więc od razu uprzedzam, że to może być. Natomiast bardzo się cieszę, że ta książka wyszła po polsku rzeczywiście i że wyszła teraz, bo wydaje mi się, że no nawet już tutaj wspominałam Przemkowi wczorajsza inauguracja prezydentury Donalda Trumpa, jego pierwsze decyzje od razu jakby wchodzą i można tutaj otworzyć dowolne strony i znaleźć interpretację tego, co się dzieje. Ale chciałam też powiedzieć, że bardzo, bardzo jakby oczywiście w kontekście tej wystawy, która tutaj jest w Zachęcie Historii Potencjalnych i takiego innego czy prób innego myślenia o historyczności naszej tutaj, tego, co jest nasze i co jest tutaj, to Mbembe jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I może na razie to zostawię, bo chciałam powiedzieć jeszcze o paru rzeczach takich z szerszego kulturowego spektrum, ale może teraz filozof.
No dobrze, to jako filozof, tak jak się skomentuję. Dobry wieczór Państwu. To rzeczywiście okej, to skomentujmy trochę pozycję Mbembego jako filozofa, choć nie zapominajmy o tym, że to jest też historyk. To znaczy jest to autor paru bardzo ważnych prac na temat historii Kamerunu, w ogóle historii Afryki. Ma nawet takie publikacje, które można by posądzić o próbę napisania takiej ludowej historii niektórych części Afryki. Ewidentnie jest autor, który ma też takie inklinacje, natomiast widać, że jest to człowiek, i to szczerze mówiąc w ogóle na przykład mi się w jego pisarstwie bardzo podoba, dość sprawnie używający zarówno narracji takiej historycznej, antyimperialnej powiedzmy, i kategorii filozoficznych. Jego chyba najważniejszą książką, ale dobrze, że nie od tej książki zaczęto, bo to jest już taka bardzo miejscami techniczna, byśmy powiedzieli, książka, dużo bardziej przeznaczona dla takiego właśnie czytelnika, który jest dziwną taką produktem, rezultatem zderzenia się właśnie tego globalnego dyskursu akademickiego z bardzo lokalnymi uwarunkowaniami diaspory afrykańskiej oraz ludzi żyjących w Afryce. To jest Critique de la raison nègre, którą byśmy powinni przetłumaczyć na polski jako krytykę rozumu. No i właśnie. I sądzę, że można też od razu zadać to pytanie, na ile się dzisiaj wszyscy będziemy komfortowo czuć z tym, żeby iść za bardzo dobrym tłumaczeniem tej książki Oskara Hedemana i mówić negre, którą używa, sformułowanie, które używa Membe, i negritude, ruch, w którego on jest też intelektualnie częścią, jako murzyn, murzyńskość. I wtedy jego najważniejsza praca to by była krytyka rozumu murzyńskiego. Trochę miałem nadzieję, że na sali będzie tutaj z nami jakaś czarnoskóra osoba i moglibyśmy, że tak powiem, się spytać, jak ona się czuje z tym tłumaczeniem. Mi to też trudno ocenić, na ile to tłumaczenie jest trafne czy nietrafne, ale jest bardzo dużo argumentów, zarówno jak widać, jak tłumacz z tym tekstem pracował, jak i ostatnio Max Cegielski w swoim eseju w dwutygodniku też jakby poparł takie tłumaczenie tego terminu. Wcześniej to chyba on był na polski tłumaczony po prostu jako negritude. Nie? Tego się nie... Tak, właśnie. No więc to zobaczymy, jak nam dzisiejsza dyskusja wyjdzie. W każdym razie Critique de la raison nègre to była taka jedna z najważniejszych książek. Jest, ostatnio spotkałem się w paru publikacjach z próbą usytuowania Membego jako przedstawiciela czegoś, co coraz częściej się nazywa New Wave of French Theory. To jest ciekawe zjawisko, coraz częściej się mówi o tym, że we Francji mamy do czynienia z nowym pokoleniem autorów, którzy mają parę charakterystycznych cech, to znaczy bardzo mocno pracują afirmatywnie i krytycznie z dorobkiem autorów zaliczanych do French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze. Są autorami też dużo mniej teoretycznymi od nich, a dużo bardziej zaangażowanymi politycznie, co by się zgadzało i jedno, i drugie, jeśli chodzi o Membego, bo on rzeczywiście jest bardzo zakorzeniony w tym języku i w sposobie myślenia tego poststrukturalizmu francuskiego, czy tej French Theory, ja nie będę tego określenia, ale z braku innego może go używajmy. Ale co ich odróżnia od Membego, który sam używa tego określenia, spotkałem parę jego wypowiedzi, gdzie on sam używa tego terminu, od autorów, który się najczęściej tak określa, to jest pokolenie. Membe to jest 57, już nie pamiętam, ale jakoś końcówka 50. chyba urodzony. 57, dobrze pamiętałem. Natomiast rzeczywiście jego prace zyskały na globalnym znaczeniu, trzeba być dyskutowane mniej więcej w tym czasie, kiedy to pokolenie tych autorów nowej fali francuskiej teorii, to są roczniki 70., 80., mniej więcej autorzy tego pokolenia, one zaczęły być dyskutowane w tym samym czasie mniej więcej. Więc on się wpisuje trochę, może nie pokoleniowo, ale jeśli chodzi o recepcję, w tę już XXI-wieczną falę recepcji francuskiej filozofii, która świadomie jest dużo bardziej polityczna, świadomie podejmuje tematy, które są zakorzenione w ekonomii politycznej, w historii, w teorii politycznej i świadomie też używa tej filozofii z takiej dużo bardziej usytuowanej perspektywy. Ci francuscy autorzy to bardzo wyraźnie piszą na przykład ze swojej pozycji klasowej i podkreślają to. Na Membe ma ten wielki eksperyment i wielki swój projekt intelektualny, że pisze o historii świata w pewnym sensie, pisze o uniwersalnej filozofii, dokonuje jakiejś formy krytyki rozumu, co jest no przecież starym pomysłem i projektem europejskiej filozofii czy zachodniej filozofii, ale robi to bardzo konsekwentnie z perspektywy tej negritude, z perspektywy Afryki, z perspektywy postkolonialnego czarnego myśliciela. I to mi się w ogóle wydaje w nim bardzo ciekawe.
Jeśli mogę tak trochę też ciebie, Przemku, wywołać, bo wiem, że jesteś współredaktorem tej książki, tego tłumaczenia i tutaj dajecie w nocie redakcyjnej. I myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry też taki punkt, żeby osadzić tą rozmowę właśnie w naszym kontekście też językowym i naszych różnych dyskusji, prawda? O tym, jak dekolonizujemy, czy dekolonizujemy język, czy musimy, czy to jest też nasz obowiązek. Jak my się widzimy tutaj z tej, powiedzmy, nie wiem, peryferyjnej słowiańskiej pozycji wobec, prawda, tych ruchów dekolonialnych, nie tylko jakby politycznych, ale też intelektualnych. No i właśnie, że decydujecie, prawda, o tym i dajecie tę notę, że termin Murzyn, tak? Zresztą w tłumaczeniu książki, w tłumaczeniu Mikołaja Denderskiego książki Zapiski syna tego kraju, też wydanej przez Charakter, również jest nota, prawda, w której sam tłumacz tłumaczy nam, czytelniczkom i czytelnikom, dlaczego również to słowo pojawia się w tłumaczeniu Negro dla zachowania właśnie historycznego. Tam jest, prawda, ten historyczny argument, a tu jest taki argument trochę inny, więc jakbyś mógł może słówko powiedzieć, jak dyskusje nad tym wyglądały wasze? Czy były w ogóle?
Szczerze mówiąc, ta dyskusja jakoś tak specjalnie brałem w niej udział, ale jeśli dobrze pamiętam, to po prostu chodziło o to, że rzeczywiście ta tradycja, do której się odwołuje Bembe tutaj i w którą się jakoś tam wpisuje też swoimi postulatami, o których też pewnie po sobie porozmawiamy, czyli negritude, cały ten ruch, który się pojawia w 1930 roku, skądinąd w Paryżu, założony przez Amé Césara i Leopolda Senghora, no to jest taka idea, żeby troszeczkę jakby przechwycić język też, przechwycić tę kulturę rasistowską, pewne jej elementy, pewne jej narzędzia, za pomocą których się piętnuje, naznacza podporządkowanych niebiałych po to, żeby ich dyskredytować, żeby ich marginalizować i żeby te narzędzia posłużyły za środki ich emancypacji, tak? Żeby na poziomie właśnie języka, kultury zmienić znak. I to jest ten pomysł z negatywnego, z ujemnego na dodatni. To jest pomysł, którym się posługuje cały ten ruch, od którego się zaczyna i w tym sensie wydaje się ważne, żeby to troszeczkę tak, jak w latach 80., 90., początku lat 90. polski ruch LGBT wówczas próbował rewindykować słowo pedał, prawda? Żeby je wypełnić pozytywną, emancypacyjną treścią. Jakby w tym sensie warto było zachować to pojęcie po to, żeby dać pewną przestrzeń też dla ujawnienia tej gry, która się tutaj rozgrywa właśnie w takim kontekście, jakim jest ruch negritude, jakim są te zjawiska, które też dzisiaj się rozwijają w Afryce, bo mamy przecież potężną falę jakiegoś takiego renesansu negritude, renesansu też panafrykanizmu, która dochodzi do nas od czasu do czasu za sprawą kolejnych krajów, które wyrzucają ze swojego terytorium wojska francuskie, czyli właśnie to jest ta część Afryki, która była pod panowaniem imperium kolonialnego Francji, wyjątkowo okrutnego i ludobójczego. I dzisiaj dokonuje się jakiś rodzaj właśnie kolejnego etapu dekolonizacji tam, który nie jest, jak żaden z tych etapów, nie jest taki jednoznaczny, w tym sensie, że działają tam bardzo różne siły i to jest też, znaczy do nas to dociera przede wszystkim jakby w kontekście takim, że Francuzów zastępują czasami najemnicy z grupy Wagnera, ale i to jest jedyne, co nas interesuje. Tymczasem pod tym tkwi bardzo poważny kontekst historyczny, polityczny, ekonomiczny, nie przede wszystkim katastrofalny bilans obecności francuskiej, także tej postkolonialnej w tej części świata. Tu chodzi o Mali, Republikę Środkowej Afryki, tu chodzi o Czad, na przykład Senegal także ostatnio, więc to są wszystko miejsca, które tutaj można wskazać jako kraje, w których te idee powracają. Na dobre i na złe, bo to jest jakby też dyskusyjna sprawa, prawda?
I Niger chyba to przecież.
Też, tak, Niger to jest kolejny kraj, tak. To jest jakby, jeśli chodzi o...
Spektakularnie w ostatnim czasie.
Tak, spektakularnie, ale to jest też kraj spektakularnie doprowadzony do katastrofy przez francuskich specjalistów od rozwoju. Także po zniesieniu formalnej kolonizacji. To jest taki kontekst, w którym to się pojawia.
A mi się wydaje, że tu jest jeszcze taki rodzaj przewrotności w tym, w posługiwaniu się tym słowem, szczególnie właśnie w polszczyźnie, po całej dyskusji, której powiedzmy no wszyscy potencjalni czytelnicy i czytelniczki tej książki, prawda, jakoś uczestniczyliśmy, że nie mówimy, nie używamy tego słowa, prawda, uznajemy prawo osób niebiałych do powiedzenia, jak mamy się do nich zwracać, tak, ten rodzaj dyskomfortu, że właśnie będziemy tutaj, i to jest przewrotność nie tylko w tym miejscu samego autora, prawda, że nie oddacie nam tego, tak, to już to wzięliście i teraz musicie, no jakby own it, tak, musicie się pomęczyć troszkę czytając to. I jakoś ja na przykład miałam taki dyskomfort, potykając się raz za razem o to słowo i zastanawiając się, czy to jest okej, okay, tak, ale komu to ma być okej? Okay?
Ja mi się wydaje, że ta książka w ogóle została napisana po to, żeby nam nie było okej. Okay. To jest główny cel autora, wydaje mi się. To jest skierowane przede wszystkim do czytelnika zachodniego, czyli także do nas.
W pewnym sensie ta książka ma bardzo dziwny tytuł, bym powiedział. Znaczy dziwność tego tytułu, ale jego adekwatność w trakcie lektury coraz bardziej ma sens dla czytelnika i czytelniczki. I właśnie sobie teraz pomyślałem, że chyba jednym z elementów, albo jednym z aspektów tego tytułu jest to, że ona chce być trochę brutalna dla nas. To znaczy właśnie ona nie oszczędza czytelnika i czytelniczki tym, jakie przywołuje fakty, jakiego języka używa, jakich tematów porusza. Jak w jej lekturze, bo rzeczywiście książka ma bardzo wiele wątków, porusza, próbuje jednak być o tyle filozoficznym esejem, żeby pokazać, jak te różne wątki, seksualność, migracja, restytucja zagrabionych dóbr kultury afrykańskiej, przemiany technologiczne, algorytmizacja relacji wiedzy i władzy. Wszystkie te aspekty, które ta książka w takiej formie eseju porusza, próbują być uchwycone jako to jedno zjawisko brutalizmu, ale czasami mam wrażenie, że właśnie sposób, w jaki Membe o tym pisze, tak też bardzo bezpośrednio, wprost, nie cofając przed przyżyciem jakiegokolwiek porównania, metafory, opisu albo języka, ma też w sobie coś takiego brutalizmu, że jakby o brutalizmie, o którym mu chodzi, można tylko w tak brutalny w pewnym sensie sposób pisać.
No to właśnie, to jest jakby wywołałeś teraz kolejny temat, czyli tytuł, tak? Co się pod tym kryje? Bo tutaj mamy, no na pewno nie jest to książka o architekturze i tutaj pierwsze zaskoczenie trzeba od razu przejść. Natomiast jest to jakiś rodzaj diagnozy, prawda, która też wchodzi w jakiś tam bardzo ciekawy dialog z takimi diagnozami, które pojawiają się, nie wiem, chociażby u Petera Frejza w Czterech przyszłościach, które skandynaw Mikołaj wydał. Jak był redaktorem w wydawnictwie naukowym PWN. Tam się pojawia. To nie ty wtedy, tak? Okej.
Okay. Bardzo miło.
Ale to świetnie, tak, skojarzyłem się. Natomiast no, to tam jest taki wariant przyszłości, prawda, który Frejs nazywa eksterminizmem. I tutaj ten brutalizm w sposób, w jaki go nam wykłada Membe, wydaje mi się tutaj jakoś podobny. Kojarzy mi się to też troszeczkę z pewnymi wątkami, które możemy wyczytać z książek Jasona Moore'a i Raja Patela o kapitałocenie, prawda? Oni zmieniają to pojęcie antropocenu na kapitałocen i wydaje mi się, że to też byłoby bliższe jakiejś intuicji, którą tutaj możemy wyczytać od Membego, że w ogóle ta książka jakoś jest o kapitałocenie, że brutalizm to jest inna nazwa tego, co można by nazwać, nie wiem, ostatnim stadium kapitałocenu, parafrazując trochę pewnego klasyka. No właśnie, jak wy to czytacie?
No tak, ale jak powiedziałeś, że to nie jest książka o architekturze, to z drugiej strony, wiecie, to jest cały Membe, w jakimś sensie jest, tak? Dlatego, że on pokazuje na to niesamowite złączenie architektury i polityki, tak? Że w jakimś sensie chodzi o to samo. Z drugiej strony sięga po brutalizm, który przecież był stylem architektonicznym lat 50. i w ogóle całą filozofią w jakimś sensie, prawda? Odbudowy. Tak, jemu też chodzi o odbudowanie, o reparację, jakąś formę jednak naprawy i to był styl, który powojenny styl, który miał do tego służyć, prawda, do dużego projektu społecznego, jakby utworzenia na nowo wspólnoty, prawda, która nie boi się swoich ran, która te rany pokazuje, która pokazuje całą swoją szorstkość, która, prawda, nie zakrywa tego i to znowu, to jest jakby, tak jak powiedział, ja się zgadzam z tobą bardzo. Mikołaj, że ten brutalizm też jest w tej poetyce, tak? Czasami tu się zdarzają takie kilkustronicowe rajdy, prawda? Opisy jakichś takich niesamowitych, tak widać, że go niosą te metafory, tak jak ta metafora go niesie przez tę książkę. No ale właśnie, że chodzi tutaj też o pewne, prawda, planowanie, jak w architekturze, prawda, organizowanie przestrzeni, odgradzanie się, tak? Tego, co jest budynkiem od tego, co już nim nie jest. No i materię przede wszystkim, tak? Tą taką surową, brutalną, tak? Brut, ładnie po polsku trudniej to zrobić. Surową chyba najbardziej, prawda? Materię, no z którą właśnie też się musimy konfrontować, tak? Która nie będzie, no i właśnie i znowuż tutaj, prawda? Która nie będzie w żaden sposób ornamentem przykryta, ale mówi tutaj, pisze zaraz, chwilę potem właściwie w tym wprowadzeniu, ale on proponuje fresk, prawda? Ten jego tekst jest takim freskiem, który w jakimś sensie ma się zderzać z tą surowością.
Dla mnie ta metafora brutalizmu to jest kolejna próba powiedzenia, wyrażenia w jakimś pojęciu, w jakimś nośnym haśle pewnej tendencji, którą widać u bardzo, bardzo, bardzo wielu współczesnych teoretyków i teoretyczek, ale ona jest w pewnym sensie prosta, ale nie, bardzo trudna do jakiegoś takiego wyłożenia. Mianowicie, że musimy wyjść poza proste myślenie albo w kategoriach postępu, albo upadku i zobaczyć, jak nieustannie, ponieważ nasz model rozwoju cały czas jest modelem kapitalistycznej akumulacji i ciągłego, a przez co też restytucji jakichś imperialnych i kolonialnych modeli władzy, nieustannie powracają różnego rodzaju modele kolonizacji, różnego rodzaju modele zniewolenia, różnego rodzaju formy redukowania ludzi, przyrody i właśnie, że jakby to jest nieustannie mechanizm ciągle obecny. Znaczy dla mnie Membe pod wieloma względami w tym swojej argumentacji przypomina no, jednego z moich ulubionych filozofów, ale też bardzo kontrowersyjną postać, Giorgio Agambena, który miał tą słynną tezę, obóz jest nomosem, jest nomosem nowoczesności. Że obóz i relacja obozu jako pewnej formy wykluczenia z prawa w ramach prawa jest i pewną jakby ciągłą możliwością funkcjonowania także demokracji liberalnych. I to jest ten dla mnie bardzo produktywny, choć jednocześnie trudny do dobrego wyrażenia sposób argumentacji, czyli widać, że świat się jakoś rozwija, pewne rzeczy się w nim zmieniają, ale to wszystko jest, mówiąc bardziej prosto, ambiwalentne, mówiąc bardziej technicznie, dialektyczne. Rozdział tej książki, który moim zdaniem pod tym jest najciekawszy, choć ja go chyba najmniej zrozumiałem, to był rozdział o falusie i seksualności. Bo to, co jest w nim ciekawe, nie będę o nim dużo mówił, bo nie jestem ekspertem psychoanalizy, której jakby język jest w tym rozdziale używany, ale mnie zaciekawiło w tym tekście to, że i to jest moim zdaniem dobry przykład sposobu argumentacji Membego. Nie mówi ani tak, ani nie. Z jednej strony mówi jakby w duchu takich bardzo klasycznych, neomaterialistycznych, posthumanistycznych, feministycznych teorii, że rozwój, zapośredniczenie technologiczne seksualności sprawi, że ten model oparty na męskiej, symbolicznej dominacji, scentrowanej w figurze falusa opadnie, osłabnie, dosłownie zwiędnie, opadnie, no tak. I że to będzie jakby szansa na wyzwolenie bardzo wielu grup zniewolonych tym modelem panowania i seksualności, ale jednocześnie mówi, że no tak, ale to nie będzie jednoznacznie dobry jakby mechanizm, ponieważ on zostaje doprowadzony przez rewolucję technologiczną, która całkowicie w ogóle zmienia funkcjonowanie człowieka. I jednocześnie może się okazać, że ona wprowadzi takie modele podporządkowania jakieś algorytmicznym relacjom komputacji, przepływu kapitału, podporządkowania konieczności akumulacji tego kapitału cyfrowego, że jakby tak seksualność w ogóle zniknie. Albo zostanie przekształcona w jakąś inną, mówiąc bardzo już w tym momencie prosto, inną formę dominacji podporządkowania. Ta ambiwalencja mi się podoba. Ja w ogóle lubię takie myślenie w kategoriach dialektycznego napięcia i sprzeczności i dla mnie o tym jest też ta książka Membego, to znaczy pokazanie, że te formy, które myśmy myśleli, że zostały za nami, formy kolonialnego panowania, prostej ekstrakcji surowców, one nieustannie wracają, a przy skali globalności tych zjawisk dzisiaj są właściwie formą opisywania w ogóle funkcjonowania ludzkości jako takiej, czy w ogóle planety jako takiej.
No to się przebiegłeś teraz. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest też fascynujące. Ja też lubię tę ambiwalencję, o której mówisz, ale jest to jednocześnie irytujące gdzieś. To znaczy to, co mnie nieustannie wprowadza na takie graniczne stany, że to mnie fascynuje, co on robi, a z drugiej strony to potwornie drażni. A potem jak się uspokoję, to bardzo mi to przypomina na przykład Benjamina. To, co on robi w eseju, nie wiem, dzieło sztuki w dobie jego technicznej reprodukowalności. Bardzo to jest podobne, tak? Że technologia to tragedia, a z drugiej strony to możliwość wyjścia z tego, prawda? Piekła, w którym tkwimy, ale znowu to tragedia. I właśnie, ale znajdźcie sami sobie z tego, ale rozwiążcie sobie sami ten problem. Natomiast, no tak, i to, jeżeli chodzi o tą psychoanalityczną zabawę, tak? To, co on robi, mówi, no falus falusem, ale jednak chodzi o mięso. Tak, jednak chodzi o to, że to jest z ciała, że to jest naprężone, że to sterczy, że to jest. I że właściwie, choć on tego też jak wprost nie mówi, to że tą podstawą relacji dominacji jest gwałt. Tak? I ta plantacja jako dziura, tak? To wracająca i ten. No, to tłumacz, ja sobie czasami to zapisywałam właśnie na gdzieś tam ołówkiem na marginesie, że dziura, bo tłumacz, nie wiem, czy to są inne słowa po francusku, bo tego nie sprawdzałam, ale tam się pojawiają różne. Ale tak naprawdę o to chodzi, tak? I jest to jakiś taki potwornie przejmujący obraz, taki na. I właśnie mówię, tak jak wspomniałam, że mu się zdarzają te rajdy, takie wizje właściwie, prawda? I ta wizja, no właśnie, tego takiego rozszalałego fallusa, prawda? Który tryska wszędzie, prawda, nasieniem, a z drugiej strony, prawda, wytwarza mechanizmy, prawda, ten system kontrolowania tego nasienia, gdzie ono trafia, jak ono trafia, czyje i tak dalej, i tak dalej. Rozmaite fantazje, które też przecinają rasy, prawda? I te fallusy, które pojawiają się w różnych konfiguracjach, no to jest jakoś tak, do wielokrotnej lektury i tak jak mówię, takiej takie granicy wytrzymałości trochę.
No brutalne to jest też.
Mm-hmm. No tak, ale czy nie jest też tak, że to jest taka książka, która nas trochę sprowadza na ziemię w takim momencie, w którym jesteśmy teraz. Ja bardzo nie chcemy pewnych rzeczy zauważać, bo ja myślę sobie, że jeżeli jakieś wydarzenie jakoś mi tutaj rezonowało z tą książką, kiedy ją pierwszy raz czytałem i kiedy teraz ją biorę do ręki po paru miesiącach, to takim wydarzeniem, skądinąd zapowiedzianym też tutaj w paru akapitach przez Mbembego, bo kto chciał, to mógł to zobaczyć już kilka lat temu, że to tak wygląda. No było po prostu ludobójstwo dokonujące się w Strefie Gazy. I to jest taki model brutalizmu, o który według mnie Mbembemu najbardziej chodzi, bo to nieprzypadkowo tutaj takie kategorie jak miażdżenie, kruszenie są kategoriami, które mają swoje podrozdziały całe w tych rozważaniach. I nieprzypadkowo jest też tak, że ta operacja, która tam się dokonuje od kilkunastu miesięcy, która rzekomo się skończyła teraz z zawieszeniem broni, zobaczymy jak to długo potrwa, w dużej mierze polegała na takim systematycznym zrównywaniu, plantowaniu, niszczeniu całego tego obszaru, w którym wcześniej znajdowało się miasto Gaza i najgęściej zaludniona strefa miejska na ziemi być może. I co ciekawe, to też się wpisuje w bardzo taki szeroki kontekst historyczny, bo przecież takie strategie wymazywania w ogóle jakby środowiska życia, przekształcania go, dekonstruowania, redukowania do materialności, potem rekonstruowania tego na nowych podstawach. To jest strategia, która w historii kolonializmu jest bardzo znana od czasów, kiedy zaczęli ją stosować francuscy generałowie w Algierii w latach 30., 40. XIX wieku. Potem Brytyjczycy powtórzyli to między innymi w czasie tłumienia powstania palestyńskiego w latach 30. To było w Jafie, gdzie przeorali całe miasto, jakby otwierając szlak komunikacyjny dla swoich jednostek i obszary, które miały być terenem ostrzału wolnego. No i to jest coś, co dzisiaj powraca nam na skalę apokaliptyczną w Strefie Gazy. I wydaje mi się, że jeżeli coś tutaj jest najbliższe tej wizji, którą on nam tutaj brutalnie na głowy zrzuca, to właśnie to jest to.
Pisze o tym wprost. Ludzkość zamknięta w klatce, Palestyna w ogóle, a Gaza w szczególności. Prawda? Stały się symbolem tego, co nazywam brutalizmem. Już tu skracam, bo to jest dłuższa wypowiedź. Reżimem brutalizacji. Tak?
Zresztą autor ma już wieloletnią, że tak powiem, tradycję bycia oskarżanym o antysemityzm i o za krytykę państwa Izrael. I jakby jego porównywanie sytuacji Gazy i Palestyńczyków w Izraelu do apartheidu w południowej Afryce, to są na przykład wypowiedzi, które on od lat robi i konsekwentnie tą pozycję zajmuje. Więc absolutnie się zgadzam, że Gaza jest świetnym przykładem na ten właśnie brutalizm, który on próbuje opisać. A jednocześnie książka stara się stworzyć pewną narrację o tym, że i to jest w sumie, jak wychodzimy od Gazy, to powiedzmy tę tezę wprost, bo to jest teza jednocześnie ciekawa, ale może się wydać kontrowersyjna. To, jak są traktowane zagrabione obiekty, te artefakty kulturowe z Afryki, to, jak wygląda przemiana seksualności dzisiaj, to jak wyglądają nowe formy technologii, jak one zmieniają sferę publiczną i polityczną na świecie, to jak ludzie są coraz częściej zamykani w specjalnych strefach, które w zasadzie za Agambenem możemy ze spokojem nazwać obozami, to jak zmienia się forma pozyskiwania surowców dla nowych technologii, które są niezbędne dla obecnej fazy akumulacji kapitału. Membe nie robi tego argumentu z konieczności akumulacji, ale to bardzo dobrze się wpisuje w ogólne zaplecze ekonomiczno-polityczne tej książki. To jest dla niego wszystko to samo zjawisko. I tego rodzaju próbę stworzenia pewnej uniwersalnej narracji historycznej, że tak powiem, to fajne jest w tej książce. Bo ona jest nieustannie rozpięta pomiędzy przyjęcie krytyki uniwersalizmu, która się wywodzi w ogóle jakby z krytycznej tradycji teorii krytycznej oraz francuskiej filozofii. I to Membe tam mówi wyraźnie. Tradycja uniwersalnego oświecenia to była tradycja białego człowieka. Bardzo ładnie też pokazuję w przykładzie Hegla na przykład, jakakolwiek próba sformułowania uniwersalnych wizji historii, polityki i rozwoju zawsze musiała oscylować wokół jakiejś bardzo konkretnej kategorii, która na przykład w XIX wieku Hegla zmaterializowała się w postaci koncepcji rasy. Więc on bardzo dobrze przetrawił te krytyki uniwersalistycznego myślenia, ale jednocześnie nie pozwala sobie na taką prostą afirmację, no to teraz filozofia różnicy. Nie, on mówi wyraźnie, teraz potrzebujemy znaleźć inną perspektywę ujęcia jakby całościowego tych zjawisk, które widzimy na świecie, tylko że, to jest już moja interpretacja tego eseju, żeby uchwycić ten nowy uniwersalizm, on musi być formułowany z określonej perspektywy ziemi, historii i doświadczenia. Więc to jest jednocześnie próba myślenia w kategoriach uniwersalistycznych. Brutalizm jest pewną tendencją, która dotyka wszystkie społeczeństwa na świecie. Kulturę, politykę, ekonomię, ludobójstwo to też jest forma brutalizmu. Ale, dalej Membe, żeby to dobrze zrozumieć i dobrze uchwycić, trzeba wyjść od doświadczenia Afryki. Tego, jak ona była przez ostatnie parę ładnych wieków, jeśli nie całą naszą nowoczesność, dokładnie w ten sposób traktowana i to jest w sumie, tak mi się wydaje, jakieś przesłanie tego eseju, jak można doświadczenie afrykańskiego zobaczyć też pewną nadzieję w tym, a przynajmniej warunki, w których można działać i żyć. Żeby też jakby jeśli uchwycimy pewien uniwersalne zjawisko, to otwiera się szansa na jakiś nowy uniwersalizm polityczny. Dla niego wychodzący z doświadczenia Afryki.
To jest ten taki, też jest bardzo ciekawy dla mnie ten wątek związany z globalizacją negritu, tak bym to powiedział. To znaczy z tym, że ta kondycja czarności, czy też murzyńskości w tych wszystkich znaczeniach, o których tutaj mówiliśmy, staje się doświadczeniem właściwym nie tylko Afryce, nie tylko społeczeństwom postniewolniczym, ale także tym miejscom, które są w metropoliach dawnych kolonialnych, prawda? W Europie, w basenie północnego Atlantyku. To jest jakby też, też ważna diagnoza, która wskazuje, że jakby taki podział na centrum i peryferię, który zawsze artykułuje się w ten sposób, że pewne strategie władzy, eksploatacji, wyzysku, podporządkowania, które przemocy takiej państwowej, instytucjonalnej, które w metropoliach są, w centrach są jakoś tam złagodzone, występują w takiej nieosłoniętej formie, nagiej, na obszarach skolonizowanych, na obszarach, które mocarstwa, imperia sobie przyznają jako swoje strefy wyłącznych wpływów. I to jest coś, co jakby tutaj sprawia, że ta książka po raz kolejny jakby jest brutalna wobec nas, bo nam mówi, że właśnie jakby taka karma historyczna nam tutaj wraca, prawda? I w tym sensie oczywiście to nie jest odkrycie Mbembego, bo to jest rzecz, która wpisuje go w długą tradycję, zaczynającą się gdzieś tam od Róży Luksemburg, która przecież właśnie dokładnie w ten sposób sprzeciwiała się swoim kolegom z socjaldemokracji niemieckiej na początku XX wieku. Im się wydawało, że wszystko już zmierza ku lepszemu, że technika, że ewolucja, że demokracja, że wszystko się demokratyzuje, właśnie, że się włącza to kobiety.
A Róża była dobrą dialektyczką.
A Róża mówiła, że no proszę państwa, niestety, ale to, co wyprawiamy w koloniach, to jest prawda kapitalizmu i ona wróci. I za chwilę wróciła rzeczywiście, prawda? Ja bym to widział też tak.
A ja bym tu jeszcze dorzuciła jeden wątek, o którym akurat z tych wielu rzeczy, które tutaj są, Mikołaj nie wspomniał. To są jakieś róże, teraz to mi się przypomniała inna pisarka, myślicielka z tamtego czasu, Virginia Woolf, której Trzy Gwinee zawierają bardzo podobną tezę, to znaczy nie o koloniach akurat, ale o tym rozpętanym piekle, prawda, na politycznym, na polach bitew, które się toczy w domach przede wszystkim, prawda, mężczyzn lejących, że tak powiem, i wykorzystujących i dominujących swoje kobiety, tak, żony i córki. I dopóki się z tym nie rozprawimy, znaczy jakby jedno jest powiązane z drugim, tak, jedna przemoc jest z drugą i to też jest tutaj. I ty wspomniałeś, że tu jest Gaza, to dla mnie, jak czytałam szczególnie ten rozdział wspomniany przez rozdział o Fallusie, to pomyślałam sobie, że to jest gdzieś też wyprzedza, prawda, i proponuje jakieś rozwiązanie do całej historii Gisèle Pelicot, prawda? I tego, co tam się działo, też jakby w kwestii tego, co się stało z seksualnością i też w dobie technologii, prawda? Ale też tego uprzedmiotowienia, tego jakby sprowadzenia człowieka, tak, drugiego człowieka, drugiej osoby do przedmiotu, do tego takiego, prawda, martwego, pozbawionego jakiejkolwiek sprawczości, obiektów, który można właśnie, prawda, tak już mówiąc bardzo brutalnie i zgodnie z, że tak powiem, poetyką tej książki, się spuścić. Przepraszam.
Bo Membe pozostaje, mimo że ta książka jest napisana eseistycznie, co w ogóle jest fajne, bo ją się naprawdę... Powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakąś książkę tak szybko przeczytałem. To dosłownie usiadłem i przeczytałem. Aż się zdziwiłem, że mimo, że ona jest tak brutalna, jest świetnie też przetłumaczona i ją się po prostu czyta jak esej, to Membe pozostaje moim zdaniem dobrym filozofem. Co, znaczy teraz trzeba by podać definicję dobrego filozofa, ale okej, postarajmy się. Dla mnie dobry filozof, zresztą przywołana Róża Luksemburg w tym sensie jest dobrym przykładem kogoś, kto pozostał dobrą filozofką do końca swojej też drogi teoretycznej. To jest ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że każdy stosunek do świata jest jakąś formą zapośredniczenia. Nie ma czegoś takiego, mówiąc w skrócie, że jeśli mam przed sobą człowieka i redukuję go do mięsa, bijąc go, albo pozwalając na jakąś przemoc, albo strzelając do niego, to ja po prostu jako jednostka, która żyje w świecie symboli i znaczeń, po prostu nawiązałem absolutnie bezpośrednią relację z tą osobą. Właśnie nie. Sprowadzenie drugiej osoby do sytuacji mięsa, do nagiego życia, jak to Agamben opisuje, do kogoś, kogo można bezlitośnie bombardować, jest właśnie kryzysem form zapośredniczenia i wykształceniem się jakiejś nowej relacji znaczących, nowej relacji prawnej, politycznej, symbolicznej. I ta książka dlatego trochę działa w zasadzie na tych wszystkich polach, ponieważ ona pokazuje, jak wytwarzają się nowe formy zapośredniczeń technologicznych, czy technolatrycznych, nawet jak on to nazywa, nastawionych na ekspansję militarną, na imperialistyczną dominację, na akumulację kapitału, i one zastępują. W starym języku teorii, ktoś byśmy mogli powiedzieć, kolonizują, ale to mi się już nie wydaje dobry język, bo właściwie ta kolonizacja, która pisze Membe, jest bardziej adekwatna, bardziej brutalna, bardziej historyczna. Te nowe formy zapośredniczenia zastępują te, które Membe mówi, że były charakterystyczne dla, i to też moja wielka sympatia dla niego, kultury i polityki. Nie tylko kultury, kultury i polityki. Więc w tym sensie brutalizm, o którym on pisze, to dla mnie jest pokazywanie, jak polityka i kultura zanika na rzecz po prostu przemocy kapitalistycznej, przemocy maskulinistycznej, przemocy imperialnej i neokolonialnej.
No i też wojny, prawda? Bo on też tutaj ten taki jest pasus o wykorzystywaniu technologii, prawda, do tłumienia protestów, do rozprawiania się, czy jakby myślicie, że nie ma wojny w domu? Otóż jest i ona jest tutaj, prawda? To są takie gazy, prawda? To jest wszystko to samo, co jest stosowane, prawda, poza krajem, czy poza kontynentem wręcz, prawda? W tych wojnach imperialnych rozmaitych, wciąż toczonych, ona też jesteście przedmiotem tego samego, prawda, ataku, można powiedzieć.
No skądinąd ten jego wcześniejszy esej o nekropolityce, to było takie coś, co taki tekst, który mi przyszedł do głowy od razu, kiedy szukałem jakiegoś określenia na to, żeby opisać, nazwać to, co dzieje się na polskiej granicy polsko-białoruskiej. No to był rok 2021 i dzisiaj to pojęcie nekropolityki pasuje tam jeszcze bardziej niż pasowało wtedy, więc jakby tutaj można powiedzieć, że te jego intuicje, także językowe, są bardzo trafne, niestety.
To w ogóle, to już wspomnieliśmy o tym, prawda, o tej figurze osoby migrującej, czy osoby w drodze, czy migranta, migrantki. I w ogóle ruch, jak ważny jest ruch, prawda, dla życia. No bo to, co ostatecznie, znaczy on wielokrotnie mówi, co jest, prawda, celem tej refleksji, czy co go interesuje, tak, że interesuje go w ogóle forma życia i możliwość przeżycia, prawda, na planecie. Więc tutaj jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy o świecie pozaludzkim, jakby żyjącym, ale to też jest jakiś bardzo istotny element tej książki. No ale właśnie ten ruch, prawda, że ludzie pozbawieni możliwości ruszania się, poruszania się, przemieszczania się, ale też ucieczki, bo to jest też bardzo ważne, przestają żyć. Prawda? I że to jest też jedna z tych takich niewygodnych rzeczy, które mówi, prawda? Że co my zrobimy z tymi wszystkimi ludźmi, których się chcemy pozbyć?
A jednocześnie nie jest intelektualistą, który w jakikolwiek momencie wpadałby, moim zdaniem, w jakieś takie meandry romantyzowania przyszłości, mówienia o jakiejś idylii. Nawet nie jest takim typowym utopijnym myślicielem, bo on migracji nie przeciwstawia bycie w domu. Nie? On migracji przeciwstawia możliwość swobodnego poruszania się. On, jak opisuje na przykład, jak nowe technologie i kapitalizm pozbawiają nas tożsamości, to nie przeciwstawia temu jakiejś takiej próby odzyskiwania prawdziwej tożsamości, tylko w bardzo, byśmy powiedzieli, technicznie dialektycznym, albo po prostu bardzo zgodnym z tą francuską tradycją krytyczną geście, mówi, że raczej chodzi o to, żeby wynajdywać polityczne i kulturowe metody transformacji tej tożsamości. Więc to jest książka, która właśnie cały czas próbuje balansować, to jest może to, co się też tak trochę irytuje, że właśnie nie daje w żadnym momencie takiej skończonej, to jak Benjamin, no to jest okropne, no ale to jest jakaś szansa, no ale ta szansa jest niebezpieczna, no ale to niebezpieczeństwo jest miejscem, gdzie szukamy ratunku. I w zasadzie w żadnym momencie nie przestaje tak pracować. I dlatego też ta książka ma tak ciekawe zakończenie, kiedy jednocześnie odpuszcza Europie w pewnym sensie jej winy, ale nie pozwala jej nie przestawać pracy restytucji. I mi się podoba to, jak on nie zajmuje nigdy żadnej prostej pozycji do końca.
Ja myślę jeszcze tylko do tej nostalgii, takiej antynostalgii, że to jest też cecha brutalizmu w architekturze, tak? Że to była odpowiedź na takie nostalgiczne trendy lat 40. bezpośrednio powojenne, jeśli chodzi o rekonstrukcję, tak? Czy naprawę.
W tym sensie to jest taka próba stworzenia nowej wspólnoty w warunkach, w której wszyscy stajemy się tą materią i tą, tym konkretnie, tym betonem. Mhm. To ma sens.
Nie chciałam powiedzieć, że tu wspomniałeś o tym kapitalocenie. Jest jeszcze inny pomysł, prawda, że czasami osoby, które jakoś odpowiadają na tę propozycję brutalizmu, wskazują właśnie, że on idzie jeszcze dalej, tak? Czyli sięga do tego nie wiem, jak to po polsku jest, plantacjocen, tak? Z tego względu, że tutaj zaprzężeni do tej pracy i wytwarzania, tej przymusowej, niewolniczej pracy, zniewolenia, zamknięcia są nie tylko właśnie osoby ludzkie, ale też wszystkie nieludzkie byty, prawda? Wszystko, co jest dziś, tak jak tam, nie wiem, Donna Haraway czy Anne Sink, prawda? Mówią, że to, co my sobie wyobrażamy jako rolnictwo, prawda? To jest jednak po prostu bezpośrednie dziedzictwo plantacji, prawda? I tego systemu plantacyjnego.
Ja akurat preferuję, powiedzmy, inne tradycje, które to samo nazywały ekstraktywizmem, po prostu, ale te różne terminy raczej pokazują to, że te wszystkie teorie w pewnym sensie cały czas mówią o tym samym, tylko że my jeszcze trochę nie mamy dobrego określenia na to, bo to jest po prostu głęboki, głęboki kryzys powojennego kapitalizmu, jego modelu globalnego rozwoju i ten cały jakby model skupiony właśnie na podziale centra, półperyferie, peryferie, inwestycje w ciężki przemysł, zarządzanie potrzebami klasy robotniczej. To wszystko się rozpadło już dawno temu, ale my cały czas żyjemy w świecie, który tak głęboko jakby jeszcze nie wyszedł z tego kryzysu. Pytanie, czy w ogóle jest to kryzys, z którego kapitalizm jest w stanie wyjść, że co chwila wynajdujemy nowe słowa, żeby opisać tę rzeczywistość, w której ten kapitalizm już naprawdę chwyta się, czy wraca tak momentami jakoś tak po prostu w duchu jakiegoś takiego cofania się do jakichś takich bardzo prymitywnych, brutalnych wręcz form ekstraktywizmu, bym powiedział, plantacjonizmu, jakkolwiek to nazwiemy. Dla mnie ta książka jest też o tym, to znaczy ten brutalizm jest próbą nadania nazwy tego po prostu pogłębiającego się kryzysu globalnego kapitalizmu, który jest coraz gorszy.
To też mi się kojarzy z Różą Luksemburg, bo ona miała taką fajną formułę na określenie kapitalizmu w czasach, kiedy właśnie wielu osobom wydawało się, że on się jednak jakoś tam cywilizuje pod wpływem stowarzyszeń, związków zawodowych, socjaldemokracji, gry parlamentarnej i tak dalej, i tak dalej. To ona mówiła, że to jest taki potwór, który krwawi ze swoich wszystkich porów i jakby to jest dokładnie taka metafora, która mogłaby się znaleźć w dyskursie Mbembego. I właściwie o to chodzi, prawda, że w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że to, co wydawało nam się w jakimś sensie systemem jakoś tam uregulowanym, w tym okresie powojennym szczególnie, było takie, ale tylko dla bardzo niewielkiej części ludzkości, że te 80%, może trochę więcej, doświadczało jednak czegoś zupełnie innego, czegoś znacznie bliższego temu, co nazywałeś ekstraktywizmem, prawda? Bezpośrednią grabieżą, czy tam właśnie takim plantacjocenem, tak? No to jest właściwie metafora, która też świetnie pokazuje, jak działa kapitalizm przestrzennie, bo to jest też geografia, prawda? Kapitalizm zawsze jest geografią, nie jest tylko i wyłącznie jakimś tam momentem w historii.
Różnica pewnie byłaby taka, że przez ileś tam dekad ten model ekstraktywizmu doskonale na peryferiach doskonale działał z modelem rozwoju w centrum i system jako całość generalnie się rozwijał. Teraz te właśnie różne formy produkcji są zupełnie równoczesne i umiejscowione często w tej samej przestrzeni, więc właśnie ten jakby peryferie i centra się wymieniają też miejscami i system jest już w bardzo głębokim kryzysie. Widać, że jakby jego już rozwój i akumulacja nie uratuje. Trochę nie wiadomo, co będzie dalej z tym.
No to skoro doszliśmy, tak, Kasiu, chciałeś coś powiedzieć?
Może trochę zmienić, więc.
To dawaj,
możliwość moderowania. Przepraszam. Nie, chciałam powiedzieć, że innym projektem, który z którym on też jakby idzie na czołowe zderzenie, no jest projekt emancypacji i dostrzegania różnicy, prawda? I tego co jest też jakby rozumiem no jakoś właśnie filozoficzną głęboko, prawda, odpowiedzią na tą filozofię różnicy i też jakąś taką, prawda, po wyciągnięciu wniosków z wojennego ludobójstwa, tak, i tego dziedzictwa, które potem Europa z całą się, europejska myśl z całą siłą wzięła, no i też pokazuje, no i zobaczcie, co z tego wyszło, znaczy musimy wrócić do uniwersalizmu po tym rozpączkowaniu tych rozróżnień, tych wielości, tak, tych wielu różnych innych, tak, to teraz musimy znowu znaleźć jakiś wspólny. I to też jest bardzo ciekawie robione, tak? To znaczy jakby to wszystko się wydarzyło i to nie było złe, choć to było okropne, tak? I
po prostu na tym coraz trzeba budować.
Dobrze, mówimy już godzinę i myślę, że moglibyśmy tak jeszcze długo, bo to ciekawie się rozwija. Natomiast ja bym chciał, może Państwo włączyć, gdybyście mieli ochotę coś powiedzieć, zadać pytania albo skomentować, to proszę bardzo.
Dzięki za bardzo ciekawą dyskusję. Chciałem się odnieść do tego, co Przemek Wielgosz w pewnym momencie powiedział, to znaczy, że ta książka jest adresowana do Zachodu, a więc również do nas. I to jest moje pytanie, czy moglibyście trochę rozwinąć ten wątek, bo tak powiem szczerze, na przykład wystawa, którą w tym momencie można obejrzeć w Zachęcie, znakomita, zgadzam się, ale tak miałem wrażenie, że ona nie bardzo jest o nas, że jakby potencjalność historii Polski, czy potencjalne historie w Polsce, bardziej wschód, Ukraina, zachód, południe, ale my jakoś nie bardzo, tak? I właśnie nie wiem, różne wątki, o których mówiliście, na przykład kwestia rasy i koloru skóry, tak? Socjolożka Anna Safuta bardzo ciekawie pisze o białości peryferyjnej Polaków, tak, i Polek, że my jesteśmy biali, ale nie jesteśmy tak samo biali, jak ci biali, którzy mieli kolonie, nie? Historycznie nasza relacja wobec projektu kolonialnego zachodniego była co najwyżej fantazmatyczna, tak? Znaczy, gdybyśmy mieli środki, to pewnie byśmy to zrobili. Nie chodzi o jakieś usprawiedliwianie czy wybielanie nomen omen polskości, ale jednak jakby nie uczestniczyliśmy w tym, prawda? Reakcja wielu zachodnich międzynarodowych intelektualistów, krytycznych, lewicowych na wojnę w Ukrainie, pokazała, jak bardzo to, co się dzieje w naszej części świata, nie pasuje do głównych schematów teorii postkolonialnej. Tak? Biały człowiek kolonizujący białego człowieka i to w narracji Putina nie dlatego, że Ukraińcy są inni, tylko dlatego, że są tacy sami. Prawda? Dlatego właśnie Rosjanie powinni rządzić Ukrainą. To wszystko kompletnie nie pasuje do kategorii, które jednak były takimi fundującymi, osiowymi kategoriami zachodniej międzynarodowej teorii postkolonialnej. Więc ja nie uważam, że tak nie jest. I oczywiście, jak popatrzymy z perspektywy instytucjonalnej i polityki międzynarodowej, wojna w Iraku, ale również nasze członkostwo w Unii Europejskiej, a więc na przykład korzystanie z europejskiej polityki rolnej, która rujnuje kompletnie na świecie rynek produkcji żywności, różne inne kwestie. Zgadzam się, jakby to, co się dzieje na naszej granicy wschodniej z Białorusią, ale wydaje mi się, że to nie jest oczywiste, że ta książka jest skierowana do nas, tak? Więc gdybyście mogli, to jest do całej waszej trójki pytanie, prośba, jakoś ten wątek rozwinąć, bo wydaje mi się, że on jest interesujący.
No, dla mnie tam w kontekście zaproszenia Benjamina Netanyahu na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, to tak, to jest to do nas jednak, bo my bardzo, wydaje mi się, że polska polityka zagraniczna od 30 lat robi wszystko, żebyśmy nadrobili te zaległości historyczne, które mamy, jeśli chodzi o imperializm i kolonie, i że bardzo byśmy chcieli po prostu być obok, być w towarzystwie większego brata i bić kogoś bezbronnego, co daliśmy, czego daliśmy dowód, przechwalając się swoimi strefami okupacyjnymi w Afganistanie i czerpiąc wielką dumę narodową z takiej samej strefy na południu Iraku, prawda? To się niby skończyło, ale i teraz mamy taki moment, prawda? Mieliśmy taki moment wielkiej zmiany, jak się zaczęła wojna w Ukrainie, no ale wydaje mi się, że polska polityka niekoniecznie sprowadza się tylko i wyłącznie do solidarności z Ukraińcami, bo jednak jest częścią innego projektu, który wykorzystuje tę wojnę też jako okazję do zmiany układu sił międzynarodowych na korzyść słabnącej hegemonii amerykańskiej. Tylko się oczywiście w Polsce nie mówi, bo nie wypada, bo dyskusja musi przebiegać w tonacji moralnego oburzenia, no ale jak spojrzymy na to troszeczkę krytycznie, to zobaczymy. To nie oznacza, że nie należy Ukrainie pomagać i nie należy potępiać tego, co imperializmu rosyjskiego i też go rozkminiać intelektualnie i teoretycznie i włączać go w tę perspektywę, którą nam oferują myśliciele Ja tam w ogóle postkolonialnej teorii to nie bardzo lubię, szczerze powiedziawszy, więc dlatego też bym Bembego tam nawet tak bardzo nie wpychał, bo wydaje mi się, że chociaż oczywiście to nie jest też tak, że to jest myśliciel marksistowski, z którym bym tutaj najbardziej się pewnie solidaryzował, natomiast rzeczywiście on trochę z tego wychodzi i tutaj te schematy, o których mówiłeś, oczywiście no, jakby wymagają też jakiejś rewizji, biorąc pod uwagę to, w którym miejscu my jesteśmy dzisiaj w tym momencie historycznym i w tym momencie, w tym miejscu na mapie, prawda, w którym jesteśmy. I ja myślę, że akurat z jednej strony jesteśmy takim krajem, który rzeczywiście jest nie dość biały z punktu widzenia, nie wiem, Londynu czy Paryża, ale z drugiej strony jesteśmy krajem, który ma taką subimperialistyczną ideologię i też historię. No jeżeli mówimy sobie, że nie wiem, że racją bytu dla imperializmu rosyjskiego jest podporządkowanie Ukrainy, no to przecież jeżeli przypomnimy sobie, jak żywa jest w Polsce kultura kresów, ten sentyment wobec kresów, jak się o tym mówi, w jaki sposób używa się w ogóle tego pojęcia, bezrefleksyjnie, w ogóle nie rozprawiając się z nim w żaden sposób, to jest dokładnie to samo. Tak? Polski projekt narodowy, imperialny, bo taki jest, subimperialny, nazwijmy go tak, dokładnie też potrzebuje do swojego istnienia Ukrainy. Jakiejś części być może. I dlatego pojawiają się pomysły podziału, prawda? One się pojawiają gdzieś tam na marginesie, ale właściwie odzwierciedlają pewne nastroje, które są też powszechne w Polsce. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest jakoś tam też o nas, bo my też nawet jak nie było Rzeczpospolitej, to jednak polska szlachta doskonale sobie dealowała z Imperium Rosyjskim, podporządkowując sobie ukraińskich chłopów w XIX wieku, prawda? Więc jakby książka Jana Sowy bardzo wiele nas na ten temat nauczyła i nie możemy o tym zapominać.
Nie zapomnimy. No tak, ale to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, że ta wystawa tak trochę jakoś, rozumiem, że nie czujesz się, mówię o historiach potencjalnych, tak, że nie czujesz, że ona jest jakoś o nas, tak, czy że my jesteśmy jakoś w to wpisani. Ja sobie przypominam inną wystawę, która też tak jakoś przeszła, choć wydawało się, że tyle w niej było jakichś takich rzeczy, no, o które się można było właśnie zaczepić i jakąś historię potencjalną, być może właśnie tutaj, lokalną z tego wyciągnąć. Myślę o tej wystawie After Year Zero, która chyba nie miała polskiego tytułu, czyli tam po roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jeszcze w Milce, w tym budynku, która była przeniesioną wystawą z Berlina, zrobioną przez Anselma Frankę i Annette Busch, o tych takich właśnie różnych, prawda, pomysłach na współpracę i solidarności różnych uciśnionych, prawda, w tym samym czasie. I to oglądanie polskiej białości jakoś, ja mam wrażenie, że się dzieje. Może to się dzieje jakoś wolno, ale wychodzą książki, są projekty, nie wiem, projekt Moniki Bobako chociażby, czy nie wiem, Odejdź, ta rzecz o polskim rasizmie i teraz zapomniałam nazwiska autorka, to jest Agnieszka Kościańska i autor, prawda, jeszcze jest do tego i nie pamiętam. Ten rozdział o Mławie, prawda, o tym pogromie romskim w latach 90. i o właśnie rozmaitych takich mechanizmach, które no, musimy sobie pooglądać jakoś, musimy je gdzieś umieścić. Niekoniecznie musimy je umieszczać w kontekście, prawda, nie wiem, zachodnim, tylko właśnie znaleźć jakieś może kategorie tutaj i ramy. No nie wiem, niesamowita słowiańszczyzna, prawda? Marianion może jest jakimś pomysłem na taką historię potencjalną. Bardzo serdecznie zapraszam 1 i 2 lutego, odbędzie tutaj takie sympozjum, gdzie na przykład, nie wiem, Michał Pospiszyl będzie opowiadał właśnie o potencjalnej historii przez pryzmat bagien i, prawda, błota polskiego i lasów. Ale też będą badaczki z Krakowa, które prowadzą taki projekt Historia potencjalna Europy Środkowo-Wschodniej, czyli bardziej regionu niż kraju.
Ale bardzo mi się spodobało w tym twoim pytaniu, Janek, w ogóle dzięki za nie, bo bardzo mi się spodobało właśnie to powiedzenie, że teoria postkolonialna ma schematy. I w ogóle dlatego mi się wydaje, że ja bym, to Przemek już to powiedział wcześniej, ja bym nie nazwał Membego w ogóle teoretykiem postkolonialnym. To jest być może mocna teza i jeśli ktoś po prostu też tym zajmuje zawodowo i uważa, że się mylę, to proszę od razu mnie poprawić. Ale ja nie uważam go za teoretyka postkolonialnego, nawet powiedziałbym bardzo mocno więcej. Tradycja negritude, do której on się odwołuje, M.S. César przede wszystkim, ale także Franz Fanon, który tam jest przywołany, to też moim zdaniem nie jest tradycja postkolonialna. To jest antykolonialna, antyimperialistyczna tradycja i ona jest o tyle moim zdaniem ważna teraz, że rezygnuje ze schematów. To właśnie nie ma tak, że czarny, biały, proste centrum, kolonie, tylko raczej każe mówić, wychodzić w ogóle w myśleniu o robieniu polityki w danym miejscu od historii przemocy, ale wpisania tej historii przemocy w bardzo konkretny kontekst kulturowy, a nawet geograficzny. Membe nie używa pojęcia geofilozofia, bo to ewidentnie nie jest ta tradycja, którą on tam gdzieś czyta, ale to by było pojęcie, które być może by w ogóle pasowało do niektórych ustępów brutalizmu. Takie myślenie o tym, że w ogóle historia doświadczania przestrzeni i krajobrazu jest też elementem jakby lokalnej polityki i kultury. A w tym kontekście na przykład można by sobie przypomnieć o tym, że żyjemy w kraju, w którym jeszcze sto parędziesiąt lat temu były wszędzie lasy, a po prostu potrzeba rozwijającego się kapitalizmu niemieckiego doprowadziła do tego, że te lasy wszystkie wycięto. Albo na przykład mało kto pamięta o tym, że Wielkopolska, gdzie ja się wychowałem i urodziłem, nie można człowieka, można człowieka z Wielkopolski wyciągnąć, nie da się radę wyciągnąć Wielkopolski z człowieka, to był, niektóre współczesne prace taką tezę stawiają, pierwszy projekt agralnego kolonializmu. W sensie, że Wielkopolska miała wykarmić praktycznie całe industrializujące się imperium niemieckie i dlatego w Wielkopolsce tak, a nie inaczej wygląda skala rozwoju w ogóle technologii rolniczych i potem model Wielkopolski był na przykład w Namibii stosowany. Więc my mamy też historię przemocy kolonialnej w tą stronę. Jesteśmy też społeczeństwem ukształtowanym przez tę przemoc i przez życie w przestrzeni, która była elementem kolonialnej, kapitalistycznej akumulacji. I dlatego właśnie Membe można, dobrze by było go w ogóle tak poczytać, właśnie jako kogoś, kto odrzuca te postkolonialne schematy, no bo twoja książka i w ogóle twoja twórczość z tego okresu dobrze pokazała, że stosowanie tych schematów tak czasami bezrefleksyjnie prowadziło do bardzo absurdalnych, by powiedzieć właśnie wprost, wniosków czasami. I Membe to byłby ten filozof przemocy kolonialnej, tak samo jak Césaire czy Fanon, którzy właśnie mówią, nie myślcie schematami, myślcie historią przemocy. I myślcie też tym, jak ta historia przemocy ukształtowała was, bo tego nie odrzucicie. Tylko to jest po prostu punkt wyjścia, w którym trzeba tworzyć nową kulturę i nową politykę.
No plus jakby refleksja nad tym, że tak jak teraz tu jesteśmy, to jesteśmy w granicach getta, 450 tysięcy ludzi zamkniętych, prawda, przez jakiś czas i my jesteśmy tutaj po tym, tak? I były różne projekty, prawda, jak o tym teraz myśleć, o tym podziemności, prawda, o tych duchach, prawda, i tak dalej. To jest też jakiś, jakiś punkt zaczepienia, prawda, do tej refleksji, myślę.
Nasze problemy z tożsamością w ogóle byłyby dobrze opisywane tym, jak Membe pisze w ogóle o tożsamości jako problemie politycznym.
Tak, ja także dziękuję bardzo za dyskusję. Czytałem Brutalizm kilka miesięcy temu, ale odniosłem wtedy wrażenie, że to jest książka o przyszłości. To znaczy, że Membe szuka pojęcia, które pozwoli mu opisać nową sytuację, tę, która w tej chwili się rodzi i tę, która w jakiś sposób się rozwinie na bazie tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Innymi słowy, pojęcie brutalizmu jest potrzebne do opisu sytuacji, do której nie pasuje pojęcie nekropolityki, na przykład. Prawda? To znaczy w poprzedniej książce, czy w eseju Nekropolityka też jest fragment dotyczący Gazy, gdzie Membe pisze o biopolitycznym aspekcie Gazy i o nekropolitycznym aspekcie Gazy. Ale tutaj pisze ponownie, także dlatego, jak myślę, że mamy do czynienia z pewnymi zmianami technologicznymi, o których wspominałeś, które pozwalają bombardować Gazę za pomocą broni autonomicznej. To jest zupełnie inna sytuacja, tak? To znaczy broń dokonuje wyborów na podstawie bazy danych wgranej. To jest po prostu innego typu, znaczy jak wspomniałeś, to już nie jest polityka, tak? To jest jakiś rodzaj rzezi. Więc wydaje mi się, że w tym sensie to jest ten poemat Mbembego, jest czymś w rodzaju takich rozważań na temat przyszłości i zastanowienia się nad tym, w jaki sposób można uniknąć tej przyszłości. Stąd też dla mnie ta wizja Afryki jako miejsca, gdzie pewne rzeczy zaszły, ale też gdzie zostały wypracowane różne sposoby funkcjonowania, działania. Też jest jakąś taką przyszłościową wizją. Nie wiem, co sądzicie o tym, ale dla mnie to naprawdę ten aspekt zmiany jest w tej książce dużo ważniejszy niż teoria postkolonialna, czy też mechanizmy, czy klisze postkolonialne.
To znaczy, tak. Po prostu tak. Natomiast strasznie w tym kontekście tego, co mówisz, strasznie fajnie się prezentuje zakończenie tej książki. Na jakimś poziomie można odnieść wrażenie, że te parę stron na końcu, w których on, nie rezygnując w żadnym momencie z pełnego jakby sprzeczności swojego dyskursu, jednocześnie wybacza Europie i mówi o tym, że ona jest zobowiązana, żeby naprawiać relacje z Afryką, jest też... Jakby to, o czym ty mówisz, jest punktem wyjścia, żeby przepracować też przeszłość. Żeby warunkiem tego, żeby była przyszłość, jest przepracowanie przeszłości, a dobra diagnoza tego, gdzie jesteśmy, umożliwi nam oba ruchy. I rzeczywiście wtedy to zakończenie nabiera w ogóle, podsumowuje bardzo wiele z tej książki i też właśnie ją otwiera na to, o czym mówisz. Więc tak.
Dlatego, że ta wspólnota interesów musi pojawić się w obliczu katastrofy, która jest planetarna, która w związku z tym jest, prawda, jest wszystkich. I to rzeczywiście jest tak, że ona, no to jak to z tą katastrofą, prawda, ona już jest, ale jeszcze i jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego myślenia, że ona jest przed nami, tak, że nie jesteśmy to, o czym pisze Elizabeth Powinelli, tak, że jesteśmy jednak już w trakcie, tak, ona się dzieje, więc to jest też takie myślenie, prawda, że to teraz jest w jakimś sensie tym rzutowaną w przyszłość katastrofą.
Dla mnie jako kogoś, kto zajmuje się też historią pojęcia kryzysu, bardzo fajne w tej książce była olbrzymia świadomość historyczna Mbembego mówiącego, że właśnie jak teraz mamy o katastrofie mówić, to nie zróbmy tego w takim stylu, jak mówiono o kryzysie białego człowieka w latach 30. w Europie, gdzie też wszyscy mówili ciągle o katastrofie i o kryzysie, ale robili to tak, z tak nieświadomej pozycji, z jakiej oni w ogóle mówią i o czym mówią, że no skończyło się jak się skończyło.
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, że jak myślicie z perspektywy filozoficznej, kulturoznawczej, intelektualnej, jakiekolwiek, dlaczego właściwie takie książki nie są pisane w Polsce przez nas? To znaczy, to jest znakomita analiza tego, co się dzieje na świecie, przyszłość, przeszłość, prawda, prowadzona z konkretnej perspektywy, tak, afrykańskiej. Mbembe, jako intelektualisty, człowieka zaangażowanego i będącego stamtąd, który wyjaśnia procesy historyczne i tak dalej. Czyta się to znakomicie, jest to napisane pewnego rodzaju esejem, który no, nawet jak ktoś nie jest specjalistą, no, bardzo dużo potrafi zrobić i zadziałać. I pytanie, dlaczego u nas takie rzeczy nie powstają, pisane z naszej perspektywy, nawet kiedy, znaczy możemy oczywiście wymienić pojedyncze próby, książka Janka Sowy, prawda, Andrzeja Ledera, czy Przemka Grawrasy, ale dla mnie symptomatyczne jest to, że te książki się pojawiły, wywołały bardzo duże poruszenie, ale za tym nie poszło coś więcej. To znaczy, my lubimy tłumaczyć takie książki i fajnie, że one, jak Mbembego, fajnie, że one powstają, super się czyta, naprawdę bardzo wiele nam dadzą, ale fajnie by też było poczytać takie pisane z naszej perspektywy, tak, żeby właśnie to, o czym pierwsze pytanie było, tak, że kresy, prawda, Białoruś, nasza pozycja w tym wszystkim i tak dalej, nie? Czy myślicie, że to jest wytłumaczenie tylko, nie wiem, rynek wydawniczy, czy może coś...
Nie no, panie redaktorze, to rynek wydawniczy.
Przede wszystkim rynek, tak. Nie, rynek to jest rynek, proszę państwa. Rynek, proszę państwa, nie istnieje. To
są dotowane
od razu i nigdy go nie było. Rynki, owszem, ale kapitalizm to władza nad rynkiem, a nie rynek. Więc to taka fantazja jest po prostu. Natomiast nie ma o czym rozmawiać. Natomiast oczywiście nie mamy za dużo takich wypowiedzi. To jest no ciekawe, czy to jest związane z czym? Z naszą aspiracyjną inteligencją, która jest zapatrzona w swoją, nie wiem, swoje starsze siostry w Europie, czy już nie? Bo wydaje mi się, że upłynęło 30 lat i sytuacja jest troszkę inna. No, ja tam widzę zwykle to, co pozytywne w takich właśnie ponurych bilansach. I oczywiście no, chętnie sobie bym tutaj właśnie wymienił kilka książek, które właśnie zasługują na miano takich głosów, które wchodzą w taką debatę na takim poziomie, jeśli chodzi o rozległość tematów, sposób ujęcia, radykalizm, odwagę intelektualną. No ale oczywiście jest ich niedużo, prawda? I też, nie wiem, polska dyskusja o tych kwestiach właściwie też jest taka dosyć niemrawa. Oczywiście, chociaż w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, to jesteśmy bardzo rozgadani wokół kwestii związanych z kolonializmem, rasizmem, tym, co się dzieje. No, reakcja na to, co się wydarzyło i wydarza na granicy białoruskiej. Parę książek się ukazało, to po pierwsze. Po drugie, ta reakcja taka społeczna była też niesłychana zupełnie. No, to, że tyle osób się zaangażowało w budowanie tej sieci wsparcia tam i że ona miała od początku jakoś tam polityczne też swoje wymiary, bo wiele osób świadomych tego, co robią, tam się pojawiło, nie tylko ludzie, którzy jakby szli za porywem serca. No to też jest jakimś tam symptomem pewnej zmiany. Nie mówię, nie odpowiadam na twoje pytanie, ale tak dookoła krążę. Żeby zyskać czas, zanim się nasi goście namyślą.
A ja nie wiem, no oczywiście nie mam żadnej odpowiedzi na to pytanie, ani mądrej, ani chyba żadnej, ale też mam takie trochę poczucie, że my zawsze szukamy w literaturze i w refleksji, która się przejawia w słowie, a może też warto spojrzeć na inne, że tak powiem, formy ekspresji, nie wiem, na kino, prawda, bo trochę rzeczy w kinie się dzieje i czy to granica, prawda, zielona granica, Holand, czy nie wiem, co państwo myślą, oczywiście, bo te wchodzą w grę różne wrażliwości i oczekiwania, ale Kos, Maślony, i różne inne, prawda, takie próby opowiadania właśnie, być może właśnie jakichś potencjalnych historii, czy teatr, no wydaje mi się, że teatr w Polsce akurat dość nieźle sobie radzi, może nie akurat z tym konkretnym kontekstem i wiadomo, że to są innego rodzaju wypowiedzi, one trafiają do innego, prawda, innej publiczności trochę zawsze, ale nie powiedziałabym tak, że my jesteśmy zawsze na szarym końcu i w jakimś ogonie po prostu w ogóle myślenia i działania, tak, takiego krytycznego, więc tu bym próbowała może spojrzeć właśnie troszkę poza tekst, tak? Na jakieś inne obszary właśnie twórczości i refleksji uprawianej obrazem na przykład. Mikołaj. Czyli z nami Karolina Grzywnowicz, artystka, która tutaj ma na wystawie świetną swoją pracę i no, Paweł Wodziński, który zabrał głos, ale przecież też tworzył instytucję, która w ramach tej instytucji myślała Biennale Warszawa i jakby nie chcę powiedzieć pokazywała, no, ale zapraszała do udziału w bardzo różnych takich przedsięwzięciach, prawda? No niesamowicie drążących, tak? W tej rzeczywistości naszej politycznej i ekonomicznej i historycznej.
W jakimś sensie rzeczywiście sztuka w Polsce też jest takim polem teraz, na którym się dokonują rzeczy, które mogłyby też działać, pracować jakoś w takim dyskursie, tak, eseistycznym, którego nam ciągle brakuje, jak Michał zauważył.
Ale ja trochę zdekonstruję to twoje pytanie. W takim duchu zastanawiam się, na ile w nim... Żeby nie było, ja dokładnie sobie to samo pytanie zadawałem, jak czytałem tę książkę, to ja się zastanawiam, na ile w nim, jaki rodzaj narcyzmu się w nim kryje. No bo co by oznaczało z naszej perspektywy? Automatycznie w takim pytaniu, nie wiem, czy to miałeś taką intencję, ale ja na przykład słyszę z naszej polskiej perspektywy. Nie, właśnie, to czym jest nasza perspektywa?
Wiesz, przemoc kolonialna białego człowieka, ale no z tego, o czym powiedział chociażby Przemek i tak dalej, no my w niej nie uczestniczyliśmy. No na Ukrainie, tak? No ale to też jest jakby nieprzepracowane. A jednocześnie no masa Polaków, czy w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i tak dalej, no są traktowani no niekoniecznie jako ci biali, którzy, prawda, wyzyskiwali kolonie, tylko wręcz przeciwnie, tak? Więc jak gdyby przepracowanie chociażby tego, nie? Czy my jesteśmy biali, czy nie do końca biali,
ale
czy
troszeczkę
biali. No więc właśnie, no to jest jak gdyby kolejne pytanie, nie?
No bo wiesz, chodzi o to, że na przykład byśmy sobie pomyśleli, dlaczego takie książki nie powstają w Polsce, no to porównajmy jakby, Membe pisze w imieniu paru miliardów ludzi. Nie? W sensie jakby całej Afryki subsaharyjskiej. To jest też w ogóle specyficzny oczywiście problem jego perspektywy, na ile taki pan, o właśnie, moim trzem krajom porówno poświęcam, no ale też w ogóle myśli z perspektywy całej Afryki właściwie subsaharyjskiej co najmniej, czy rzeczywiście jego perspektywa jest tyle problematyczna, że no na ile w jego perspektywie odnajduje się Egipt, nie? Na przykład inne też w ogóle kraje Afryki. No ale powiedzmy, że jego można zamknąć w tym haśle negritude i w tym ruchu. To jest skala i perspektywa. Może na przykład właśnie problemem jest to, że my wciąż nie umiemy znaleźć tej nieuniwersalnej, ale nie tak bardzo lokalnej perspektywy, z której powinniśmy tak naprawdę o swoim doświadczeniu myśleć. Może Europa Środkowo-Wschodnia.
Ale właśnie chodzi mi o to, że my nawet właściwie to nie do końca próbujemy znaleźć, tak?
I to jest chyba najbardziej ciekawe, że jakby tak, i to jest być może przyczynek do w ogóle dyskusji o pewnej historii kolonialnej przemocy Polski w tę i w tę stronę, tej, której doświadczaliśmy i tej, której wyrządzaliśmy, że jakby nie potrafimy w ogóle pomyśleć szerzej. Jesteśmy tak bardzo wciąż zamknięci w tym Polska, Polska, Polska i w ogóle jakby nawet nie robimy za bardzo tego gestu wyjścia do, i nawet nie regionu byłej pierwszej Rzeczpospolitej, tylko no nie wiem, Czechy, Węgry, Niemcy, no przecież z częścią Niemiec mamy pod wieloma względami wspólną historię jakąś. Chyba ten właśnie próba tego, co może nas Membe nauczyć, to taka próba i w pewnym sensie ta wystawa też nas tego chyba jakoś uczy, to właśnie szukania innego symbolicznego kodowania tego my i regionu, z którego można próbować jakieś nasze wizje uniwersalistycznej polityki tworzyć.
No a także tego, w co jesteśmy tak naprawdę, nie wiem, uwikłani, albo w co powinniśmy się wikłać, tak? Ta dyskusja w ostatnich miesiącach, nie wiem, o właśnie polskim antysemityzmie, prawda, albo po której stronie tu się opowiedzieć, czy trzeba się opowiedzieć, co trzeba powiedzieć, co wypada i komu, prawda? Myślę oczywiście o, nie będę, wszyscy wiemy, o czym myślę. To obserwowanie tego było dla mnie jakoś też bolesne potwornie, prawda, że to jest jakiś taki klincz, ja nie do końca rozumiem, on jest trochę pokoleniowy, z czego on wynika, z jakiego rodzaju polityki tożsamości z jednej strony, z drugiej strony jakiejś takiej etyki, z trzeciej strony jakiejś, nie wiem, polityki pamięci, prawda? I próby, no nie wiem, właśnie pracowania nad na jakiejś takiej ranie, która już niby była przepracowana, więc można by z nią zrobić coś więcej, ale wraca się i wciąż, prawda, ten sam scenariusz jakoś odtwarza. I to mnie zaskoczyło, przyznam szczerze, że chyba najbardziej ten szkic Jany Tokarskiej-Bakir, badaczki, która przy tak niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o przemoc, prawda, no przecież rasistowską w swoim źródle pisała, no że tutaj jakoś to w ogóle, no byłam totalnie tym zaskoczona. No? Ale może to jest ta trudność, tak? Że to jest jakoś trudność że Membe lokuje się między tymi, w tym wielkim kontekście, a my sobie nie umiemy tego własnego wykroić, tak? Tego pola.
Znaczy, przepraszam, zabierałem już głos, ale bardzo krótko. Myślę, że mam odpowiedź na pytanie, które Michał Jauszer zadał. I to się wiąże z rzeczami, o których mówiliście, zwłaszcza to, co Mikołaj wspomniał przed chwilą. Mianowicie nasza część Europy, bo to nie chodzi o Polskę czy Polskę, chodzi bardziej o naszą część świata, naszą część Europy, ma zerową relację wobec uniwersalności, uniwersalizmu. I nikt w ogóle tego nie widzi. My tego nie widzimy. Dla nikogo w Polsce jakby to nie jest istotne, dlatego że środowiska liberalne i lewicowe mają gdzie indziej uniwersalność. Już nie wchodzę w to, ale nie tutaj. Natomiast prawica nie jest tym zainteresowana, bo prawica ma partykularność i ma wylane na
choć przez to się zaskakująco dobrze wpisuje w te niefajne nowe uniwersalizmy.
Tak, oczywiście. Reakcyjne. Świetnie przejęła też teorię postkolonialną dzięki temu i tak dalej. Dla Zachodu również nie jesteśmy nośnikiem żadnego uniwersalizmu czy uniwersalności. Raczej takiej dziwnej, tak jak to, co reprezentuje Bembe, można powiedzieć, jest egzotyzowany jako taki ciekawy, egzotyczny inny, to my jesteśmy po prostu biednym tym samym dla Zachodu. Więc jakby nie ma żadnego powodu, żeby się nami interesować i to, a jednak sytuacja, pozycja, z której mówi Mbembe, jest zupełnie inna, tak? To jest pozycja prześladowanego, ale jednak kogoś, kto był prześladowany w obrębie pewnego procesu uniwersalnego, globalnego, tak jakby niewolnictwo, kapitalizm i tak dalej, w związku z czym ma prawo wypowiadać się na ten temat i prawo merytorycznie, można powiedzieć, poznawczo i etycznie i tak dalej. A my właśnie jesteśmy poza w ogóle relacją wobec tego wymiaru uniwersalności i dlatego nie potrafimy w ten sposób myśleć ani o sobie, w sensie tej części świata, ani o całym świecie, wydaje mi się.
Kluczowe chyba w tym, co mówisz, byłoby jakieś próby w ogóle szukania, na czym polegała w ogóle nasza, jakiejś tej części świata, historia odpowiadania na kapitalistyczny uniwersalizm. Na przykład twoja książka, która tak naprawdę uczyła ludzi marksizmu w tym kraju, kiedy wyszła. I jak ją teraz czytałem, niedawno do niej wracałem, to sobie uświadomiłem, że jak miałbym na przykład teraz z nią dyskutować, albo jakbyśmy teraz mieli swoją książką dyskutować, to by było to, że ona mówi o specyfice naszego regionu w takim wymiarze głównie negatywnym. Nie? A właśnie i teraz zadanie, które pewnie stoi przed ludową historią Polski.
Sam pomyślałem.
Tylko, że ona musiałaby odnaleźć tą relację właśnie z tym uniwersalną historią kapitalizmu i nowoczesności, to byłoby właśnie odnalezienie, na czym polegała specyfika tego regionu, ale nie tylko w takim wyjątkowości, tylko w tym, jak właśnie ona mierzyła się z tą kapitalistyczną uniwersalnością, bo to jedynie w tym napięciu możemy znaleźć coś, co może jeszcze dzisiaj być punktem wyjścia dla właśnie lokalnego uniwersalizmu. Mbembe znalazł jakiś tam punkt wyjścia, przed nami jest to zadanie.
Tylko walka klas nas ocali.
Oczywiście, że tak, no wiadomo. Tylko, że trzeba zrozumieć, jak ta walka klas dokładnie przebiega w naszym lokalnym kontekście.
Ja pamiętam, że ciekawym takim momentem, to przecież nie było w Polsce, był taki zbieg okoliczności zupełny, kiedy przekład Hegel Haiti i Historia Uniwersalna wyszedł dokładnie w tym samym czasie, co książka Andrzeja Ledera Wrześniona Rewolucja. I jakoś ta rozmowa o rewolucji, zresztą chyba Michał Pospiszyl pisał taką recenzję, wspominając, prawda, o Bachmorze, że przecież to jest jakaś taki szkielet, na którym można by to zbudować. To był jakiś taki ciekawy moment, bo to już ponad 10 lat temu, tak? 10.
Czyli trochę się jednak ukazało. Trochę dyskusji jest. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć? To co, wydaje mi się, że rozmawialiśmy półtorej godziny. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania książki Achille Mbembe Brutalizm i bardzo zachęcam też Was do odwiedzenia wystawy Historii Potencjalnej, to nie raz, ponieważ tam jest sporo fajnych filmów. Niektóre są dość długie i warto.
Kukiełki ze szkła tylko Murano, po to, wspaniałe.
Tylko po to, żeby je obejrzeć. Także to jest niesamowita rzecz, że ta wystawa się pojawiła. Ona też bardzo mocno się wpisuje w ten kontekst. Tutaj się nieustannie pojawiał, to znaczy w kontekst, jaki tworzy nam to, co się wydarzyło i wydarza w Strefie Gazy, ale także w kontekst, który wydarza się w Ukrainie i ta wystawa kreśli takie zakazane porównania, zakazane zestawienia, zakazane analogie, które nie są obecne w naszej debacie. Karolina Grzywnowicz jedną z nich, odwołując się też do historii, zrobiła w taki sposób, że naprawdę powalająca jest ta jej praca. Krótka i można ją obejrzeć przy pierwszej wizycie na wystawie, ale bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Jeszcze
ja
Kasia.
Zaprosić jeszcze raz na sympozjum, które się odbędzie 1-2 lutego w godzinach 15-18 mniej więcej tutaj, w tej samej sali i będą właśnie badaczki z Czech i będzie Anna Teixeira-Pinto, która współtworzyła z Kaderem Atią i Anselmem Franke taki projekt White West, Who's Universal i będzie o tym opowiadała, zresztą książka wyszła teraz w Sternberg Press, będzie Monika Bobako, będzie Michał Pospiszur właśnie, o którym już wspominałam, będą badaczki z Krakowa, a w czwartek, sobotę i kolejny wtorek odbędą się takie spotkania bardziej kameralne niż to i rozmowa nad tekstami właśnie Susan Bachmore nad fragmentem książki Hegel, Haiti, Historia Uniwersalna, Anne Laurie Stoller o ruinach Imperium i Arielia Zulay, ten tekst, który ustanawia projekt Historii Potencjalnej. Także też na to zapraszam, to wszystko jest na stronie Zachęty.
Dziękuję bardzo. Kasia Bojarska, Mikołaj Ratajczak. Dziękuję Państwu.
Przemysław Wiergosz.